Halo, Mors.
Dzień dobry, Joanna Łaszcz i profesor Aleksander Hall. Witamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym ludobójstwie. Jeszcze tylko przypomnę, że 24 marca Radovan Karadzic oficjalnie został skazany na 40 lat więzienia za ludobójstwo w Jugosławii, Srebrenicy. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o ludobójstwie, które też było właśnie w latach 90. To był rok 1994 i to była Rwanda. Myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, dwa plemiona, Tutsi i Hutu. Ale jak w ogóle do tego doszło? O to już pana profesora tutaj pytam.
No, nie jestem wcale pewien, czy wszyscy doskonale wiedzą, bo już od długiego czasu właściwie Rwanda się nie pojawia na pierwszych ani na drugich stronach gazet. Na pewno mniej dzisiaj interesuje świat, bo to w ogóle nieduży kraj, pięknie położony w Afryce Wschodniej, tuż przy regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, mający obecnie, zdaje się, trochę ponad 12 milionów mieszkańców. Kraj, który był od lat 90. XIX wieku do I wojny światowej kolonią niemiecką, a w czasie działań wojennych, które były prowadzone także w Afryce, został opanowany przez Belgów i Belgia otrzymała mandat Ligi Narodów. To było terytorium mandatowe Ligi Narodów i uzyskał niepodległość w 1962 roku. Ale to była trudna niepodległość i tak jak w bardzo wielu krajach afrykańskich, nie doszło do stworzenia systemu demokratycznego, ale de facto dosyć szybko została ustanowiona dyktatura, właściwie dyktatura wojskowa. A na to się jeszcze nakładał problem plemienny dwóch plemion dominującego, stanowiącego zdecydowaną większość, ponad 80% plemienia Hutu i mniejszości Tutsich. Tutsi byli pasterzami, Hutu byli rolnikami. To były także różne typy fizyczne. Tutsi trochę przypominają Masajów. Są tacy wysocy, smukli. Hutu są przysadziści, krępi, mają szerokie nosy. Z punktu widzenia ideałów europejskiej urody to wydaje mi się, że Tutsi by się bardziej podobali, czy bardziej podobają. Pomiędzy tymi plemionami panowała nienawiść. Z tym, że oczywiście w lepszej sytuacji byli Hutu, bo było ich więcej. I było kilka fal takich uderzeń w Tutsi, którzy uciekali. Część ludności została zmuszona do opuszczenia kraju i którzy próbowali do kraju wrócić, prowadząc działalność partyzancką. Tak wyglądała sytuacja w latach 80. i na początku lat 90. Ten prezydent, który od 73 roku bodajże stał na czele państwa, nazywał się Juvenal Habyarimana i trzeba powiedzieć, jeszcze raz przed naszym spotkaniem przejrzałem książkę, która jest poświęcona Rwandzie, autorstwa pani Joanny Bar, wydanej przez wydawnictwo Trio. Otóż swojego poprzednika, zresztą też Hutu, zagłodził razem z żoną na śmierć. Po prostu ten poprzednik, nie pamiętam jego nazwiska, został po przewrocie wojskowym umieszczony w areszcie domowym i podobno jadł meble przed tą okrutną śmiercią głodową, która go spotkała. Niemniej jego następca miał uznanie międzynarodowe, był również protegowanym Francji, która co prawda go skłaniała do polityki bardziej liberalnej, do uwzględnienia żądań Tutsi, stworzenia jakiejś formy jedności narodowej. No i tutaj dochodzimy do genezy konfliktu, a mianowicie prezydent ostatecznie pod naciskiem międzynarodowym zgodził się na utworzenie rządu jedności narodowej z udziałem Tutsi, co nie podobało się części jego radykałów z plemienia Hutu i wracał z konferencji międzynarodowej, już nie pamiętam gdzie, skąd, chyba z Tanzanii, razem zresztą z prezydentem sąsiedniej Burundi, i przed podejściem do lądowania w stolicy Ruandy, Kigali, samolot został zestrzelony. Do dzisiaj jest spór o to, kto go zestrzelił. Mianowicie na przykład wspomniana przeze mnie polska autorka, pani Bar, nie ma wątpliwości, że to byli właśnie radykałowie wojskowi Hutu, którzy uważali, że prezydent idzie na niedopuszczalne ustępstwa w stosunku do Tutsich i że zabójstwo prezydenta, za które odpowiedzialność chciano rzucić na Tutsich, będzie dobrym pretekstem do rzezi Tutsich. Natomiast w literaturze francuskiej zdecydowanie przeważa pogląd, że jednak mordu dokonali tak zwany Patriotyczny Front Ruandy, organizacja Tutsich, i że to oni ponoszą odpowiedzialność. W 2006 roku francuski sędzia wprost oskarżył za to morderstwo, oskarżył ówczesnego prezydenta Ruandy, Paula Kagame, który zresztą jest Tutsim. Także ja nie czuję się kompetentny, aby odpowiedzieć na to pytanie, jak było naprawdę, ale nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście zestrzelenie tego samolotu, śmierć prezydenta i oczywiście znajdujących się na pokładzie kilkunastu osób, to był ten sygnał wywoławczy do rzezi Tutsich. No i w tej rzezi wzięły udział niestety nie tylko wojsko, siły bezpieczeństwa, ale też uzbrojona ludność cywilna w maczety. I to była straszna rzeź, do której zachęcały państwowe media, szczególnie takie Radio Tysiąca Wzgórz, bo tak nazywany jest ten kraj. I różnie wahają się szacunki, ale tak czy owak mamy do czynienia z olbrzymimi liczbami. Od 500 000 do 1 000 000 ofiar w ciągu kilku miesięcy 1994 roku, jak pani słusznie zauważyła, zaczęło to się właśnie w kwietniu, akurat chyba 6 kwietnia nastąpiło to zestrzelenie prezydenckiego samolotu.
Tak, 6 kwietnia 1994 roku. 7 zamordowano panią premier, która w momencie śmierci prezydenta stała się głową państwa. I dlatego od 2004 roku corocznie obchodzimy 7 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Rwandzie.
Wysokich drzew, ojciec i mały chłopiec, wtulony w jego pierś.
Nasuwa się pytanie, ponieważ tutaj pan profesor już przeszedł do tej kwestii plemiennej, tych wojen na tle plemiennym, ponieważ Hutu, którzy byli w większości, przez jakiś czas byli rządzeni przez mniejszość, czyli przez Tutsi. Później to się odwróciło. Najpierw była wojna w latach 90-93, później było to porozumienie.
Tak jest.
A dopiero później właśnie to ludobójstwo. Pytanie, czy do tego ludobójstwa musiało w ogóle dojść, bo tutaj pojawia się też kwestia informacji już zawczasu o tym, że planowane są właśnie takie mordy, że coś się dzieje, że się zbroją ludzie i nawet ONZ o tym podobno już wiedziało, nim doszło do tego ludobójstwa, ale zignorowało ten problem. A nawet jeżeli zostawmy te kwestie trochę na boku tego, czy faktycznie wiedziało, czy nie, no to później, kiedy zaczęły się już faktycznie mordy, no to nie reagowało.
Tak, ONZ nawet początkowo wycofało swoje nieliczne zresztą siły, które stacjonowały w Ruandzie, w tym wspomniała pani o zabójstwie, pani premier, nie pamiętam jej nazwiska, pamiętam, że na imię miała Agata. I to była, można powiedzieć, liberalna Hutu. I była ochraniana przez żołnierzy ONZ, Belgów konkretnie, którzy także zostali zamordowani. Oczywiście, że tu są błędy Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy szerzej społeczności międzynarodowej. Pytanie, czy do tego musiało dojść, zawsze ta odpowiedź na pytanie jest prosta, nie musiało, bo nigdy nie musi dochodzić do ludobójstwa. Natomiast trzeba po drugiej stronie jednak uwzględnić te straszne namiętności, pewnie trwające od wieków, nie tylko od kilkudziesięciu lat, historię wzajemnej wrogości, podległości. Nie będziemy tutaj szczegółowo, zresztą przyznaję, nie znam na tyle historii Ruandy, żeby tutaj kompetentnie o tym mówić, ale w propagandzie Hutu Tutsi byli obcymi, byli najeźdźcami, którym się nie należy w ogóle pobyt na terytorium Ruandy, i taką atmosferę wrogości wobec Tutsi wywoływano. Nazywano ich żmijami, karaluchami, trzeba zniszczyć karaluchy, ale trzeba powiedzieć też, że Tutsi dokonywali także aktów, ta partyzantka dokonywała aktów brutalnych, też mordowała Hutu. To jest właśnie dramat wojen domowych, w których w pewnym momencie rozum przestaje działać, a do głosu dochodzą straszne namiętności. I ta właściwie rzeź trwała tak mniej więcej przez 2 miesiące. To właściwie w sierpniu nastąpiła, no można powiedzieć, pewna stabilizacja. Zresztą trzeba powiedzieć, że to się skończyło obaleniem rządów Tutsi i próbą budowy porozumienia pomiędzy umiarkowanymi Hutu a Tutsi. Ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu o prawdziwej jedności narodowej w Ruandzie jest trudno mówić. Zresztą sytuacja, w której obecny i wtedy bardzo aktywny, już wtedy jeden z przywódców najbardziej znanych Tutsi tego frontu narodowego Ruandy, obecny prezydent Kagame, patrzyłem na wyniki w ostatnich wyborach, 93% zdobył, to są podejrzane wyniki.
While animals
Odnoszę się jeszcze właśnie do kwestii samego ONZ-u. Myśmy ostatnio mówili o tym, że te kwestie związane z tą odpowiedzialnością i brakiem jakichkolwiek działań w Jugosławii były poniekąd wynikiem właśnie tego całego długiego procesu i trochę biurokracji, jaka panuje też w ONZ-cie. Ja się zastanawiam, ponieważ mamy rok 94, to jest ludobójstwo w Rwandzie, mamy 95, masakra i ludobójstwo w Srebrenicy. Dwa ludobójstwa rok po roku, ONZ dostaje informacje, nie działa. Czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność w tych strukturach? Czy ktoś powinien tę odpowiedzialność ponieść?
Ja myślę, że tutaj oczywiście to jest frustrujące i to jest bolesne. Ale myślę, że my mamy często nadmierne oczekiwania wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych, która nie tworzy jednak światowego rządu, nie tworzy ładu światowego demokratycznego, bo udziałowcami ONZ są państwa o sprzecznych interesach. Wiemy, jaka jest struktura Rady Bezpieczeństwa i jakie państwa są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Często ta gra interesów prowadzi do blokad. No a wśród państw ONZ jest wiele państw, które są dyktaturami, czy był czas, kiedy były państwa o ustroju totalitarnym, członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do tego oczywiście dochodzi powolność procedur biurokratycznych i ONZ na pewno jest niewydolną organizacją, ale jest to pewna pochodna rzeczywistego stanu spraw światowych. Kraje świata mają bardzo różne interesy i marzenie o rządach prawa wprowadzanych w skali globu, a zwłaszcza rządach demokratycznych, myślę, że to bardzo, bardzo odległe jest od spełnienia.
Pojawiają się głosy też, że na przykład udział w tym ludobójstwie i w ogóle w wojnie domowej w Rwandzie mogły mieć Stany Zjednoczone, które sprzedawały broń. Czy to jest potwierdzona informacja? Czy tak mogło być faktycznie?
To znaczy we francuskiej, wypowiedziach francuskich polityków panuje przekonanie, że Stany Zjednoczone najbardziej skorzystały na tym konflikcie w tym sensie, że Ruanda, która była pod rządami Hutu w obrębie wpływów francuskich politycznych, to nie ulega wątpliwości i dostawała pomoc ekonomiczną i francuski sprzęt wojskowy i w pewnych fragmentach tej wojny, o której pani mówiła, również wsparcie wojskowe francuskie, w wyniku tego, co się stało, no, znalazła się w sytuacji protegowanego Stanów Zjednoczonych. Nie szedłbym tak daleko, zresztą przyznaję się, że nie mam tutaj dostatecznej wiedzy, żeby się wypowiadać kategorycznie, ale nie szedłbym tak daleko, że Stany Zjednoczone inspirowały ten konflikt. Na to nie ma żadnych dowodów, ale jest faktem, że na nim politycznie skorzystały.
Co robić, żeby nie dochodziło do takich ludobójstw i wojen domowych? Ponieważ jak słyszymy, ciągle są konflikty tutaj na świecie. Ogarniają też powoli Europę.
Na to pytanie nie ma oczywiście prostych odpowiedzi, ale powiedziałbym tak, że szczególna odpowiedzialność ciąży na politykach, ciąży na autorytetach, jeśli są takie wspólne autorytety dla narodów i państw. I to powinno uczyć odpowiedzialności za słowo. To powinno uczyć nieodwoływania się do niskich emocji, nieodwoływania się do nienawiści, bo czasami jest tak, że ci, którzy myślą, że będą kierować opinią publiczną, nie są w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji swych działań. Ja interesowałem się i muszę powiedzieć, że na ten temat czytałem znacznie, znacznie więcej niż na temat wojny w Jugosławii czy w Rwandzie, ale wojną domową w Hiszpanii w latach 36-39. Jestem święcie przekonany o tym, że od pewnego momentu ta wojna była nieunikniona. Często w Polsce mamy taki bardzo uproszczony jej obraz. Dobrzy kontra źli, republikanie kontra faszyści. Sprawy są znacznie bardziej skomplikowane. Ale co było charakterystyczne? Że Hiszpania była podzielona na dwa obozy nienawidzące się, których polityczne przywództwo też się nienawidziło i żadna z sił nie szukała już kompromisu. Było pytanie, kto kogo. Było odrzucenie zasad koegzystencji pokojowej w ramach porządku wspólnego, porządku demokratycznego. I nie było też siły już jakiejś pośredniczącej, jakiegoś, powiedziałbym, bufora pomiędzy tymi siłami, które się nienawidziły. W takiej sytuacji wystarczy iskra rzucona na prochy i mamy do czynienia z eksplozją nienawiści. Więc tak, wydaje się nam, że w Europie teraz trudno to sobie wyobrazić, ale nie zapominajmy o tym, że niedawno, parę lat temu, u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie również doszło do wojny domowej, nie zapominając o tym, że oczywiście rękę do tego przyłożyła Rosja i odegrała bardzo istotną rolę w inspirowaniu działań tych secesjonistów we wschodniej Ukrainie, ale Rosja wykorzystała realnie istniejące nastroje i realnie istniejącą wrogość, która pojawiła się wewnątrz narodu ukraińskiego. Przez to chciałem powiedzieć, że trzeba dmuchać na zimne, że to się może wydarzyć w znacznie bardziej spokojnych częściach świata niż kontynent afrykański, w spokojniejszych państwach niż Rwanda. To się może wydarzyć wszędzie.
To życzmy sobie tego, żeby się nie wydarzało, żebyśmy uczyli się na naszych błędach, właściwie na błędach naszych przodków, bo jak widzimy, historia lubi się powtarzać. No i oby jakoś spokojnie nam się żyło. Dzisiaj gościem był pan profesor Aleksander Hall, Janna Łaszcz. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Halo, Morse.